Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 12 listopada. Dziś wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaka i Krystyna, pustelników i pierwszych męczenników Polski. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest rozmowa z młodzieżą i nie tylko, o połączeniu w człowieku silniczka ze sterem. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Na początku listopada jedna z czterech katolickich diecezji w landzie Bawarii, archidiecezja Monachium i Fryzyngii, poinformowała o powołaniu nowego duszpasterstwa dla tzw. osób LGBTQ i wszystkie inne literki. W ramach, tutaj nazwa, sieci tęczowego duszpasterstwa, duchową opiekę nad tęczowymi środowiskami uznającymi się za katolickie, sprawować będzie aż 17 osób, duchownych i świeckich, w tym także kobiet. Diecezja poinformowała także, że duszpasterze zostali już przeszkoleni w zakresie funkcjonowania środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki oraz, uwaga, tekstów Pisma Świętego w temacie relacji jednopłciowych. Inauguracja nowego duszpasterstwa zaplanowana jest na niedzielę 1 grudnia w kościele pod wezwaniem świętego Pawła w Monachium. Odbędzie się wówczas tak zwane queerowe nabożeństwo. Nie wiadomo jednak, czy weźmie w nim udział ordynariusz archidiecezji kardynał Reinhard Marx. Ponownie Niemcy. Pod koniec października na łamach dziennika Die Welt opublikowano najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Został on jednak przeprowadzony jedynie wśród niemieckich dziennikarzy. W badaniu zatytułowanym Dziennikarstwo i demokracja wzięło udział 525 przedstawicieli mediów. Jak się okazuje, wyniki sondażu są zgoła inne niż poparcie dla poszczególnych ugrupowań w niemieckim społeczeństwie. Wśród dziennikarzy zdecydowanie najlepszy wynik uzyskała bowiem Partia Zielonych, którą wskazało 41% ankietowanych. Na kolejnych miejscach uplasowali się socjaliści 16%, chadecy 8%, lewica 6% i liberałowie 3%. 1% uzyskała socjalkonserwatywna BSW. Niemal 1/4 respondentów nie wskazała żadnej partii, a żaden z dziennikarzy nie wybrał prawicowej alternatywy dla Niemiec. Tymczasem według najnowszych sondaży Zieloni mogą liczyć zaledwie na 10% poparcia społeczeństwa, a alternatywa dla Niemiec na 17%, co daje jej drugie miejsce wśród niemieckich partii politycznych. Wyniki te doskonale obrazują, czym są, komu służą i jaką rolę odgrywają w tych czasach media. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaka i Krystyna. Żywoty pierwszych pustelników, którzy oddali życie za wiarę na ziemiach Polski, opisane są w kronikach świętego Brunona z Kwerfurtu. Żyli oni na przełomie X i XI wieku. W roku 1001 cesarz Otton III zaproponował królowi Bolesławowi Chrobremu powołanie klasztoru, który nawracałby pogańskich Słowian. Odpowiedzialnym za to zadanie został święty Brunon z Kwerfurtu, a jego pomocnikiem był jeden z późniejszych męczenników, Benedykt, pochodzący z południowych Włoch oraz przyjaciel Benedykta, Jan z Wenecji. Dwaj zakonnicy udali się do wsi Święty Wojciech w dzisiejszej zachodniej Polsce, gdzie oczekiwali na przybycie świętego Brunona. Wkrótce do Benedykta i Jana dołączyli Polacy, Mateusz, Izak i Krystyn oraz Włoch, Barnaba. Eremici prowadzili pustelniczy tryb życia i pracę misyjną. Benedykt powierzył Barnabie wyjście naprzeciw świętemu Brunonowi. Barnaba nie zdążył jednak powrócić do klasztoru, gdyż w nocy z 10 na 11 listopada roku 1003 na świętych braci napadli zbójcy. Wszyscy zakonnicy zostali brutalnie zamordowani. Barnaba zaś resztę życia spędził wśród kamedułów. Kult świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaka i Krystyna rozpoczął się już na ich pogrzebie. Kanonizował ich papież Jan XVIII w roku 1004. Austria. Na początku listopada lewicowi radni stolicy Austrii, Wiednia, odrzucili możliwość wzniesienia pomnika ku czci polskiego króla Jana III Sobieskiego. Monument upamiętniający zwycięstwo polskiego monarchy nad armią turecką miał stanąć na wzgórzu Kalberg, gdzie w roku 2013 wzniesiono cokół z napisem 12 września 1683 roku Pokój i międzynarodowe zrozumienie. Napis jest w językach niemieckim, polskim i angielskim. Zdaniem radnych z rządzącej miastem socjaldemokratycznej partii Austrii, pomnik króla Sobieskiego, uwaga, stwarzałby okoliczności do ksenofobicznej agitacji czy islamofobicznej lub antytureckiej niechęci. Przeciwko decyzji lewicy zaprotestowali radni z prawicowej, wolnościowej partii Austrii oraz Hadecji. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Jedną z częstszych próśb kierowanych do zespołu Sprawek Okiem Katolika jest ta o poruszenie tematu wychowywania dzieci. Współczesnym rodzicom, niestety często również tym wierzącym, wydaje się, że wychowanie jest czymś odrębnym od wiary, że po porady warto zaglądać na portale internetowe czy do nowoczesnych poradników. Tymczasem zwykle można znaleźć tam porady wątpliwej jakości, zgodne z nowoczesnym, bardzo zwodniczym konceptem istoty ludzkiej. Godnym polecenia przewodnikiem po zasadach katolickiego wychowania jest książka generałowej Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu. Ten ponadczasowy poradnik w prosty sposób pokazuje, jak wychowywać w oparciu o prawdy wiary. Pomaga oprzeć proces wychowania na solidnym fundamencie głębokiej, przemyślanej i sprawdzonej przez wieki katolickiej pedagogiki. Książkę o wychowaniu już raz naszym słuchaczom polecaliśmy i spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, należysz do grona osób, które już ją przeczytały, to będę Ci bardzo wdzięczny za kilka słów komentarza na ten temat pod tym odcinkiem. A tymczasem chcielibyśmy polecić jeszcze jedną książkę pani Jadwigi Zamoyskiej o tematyce wychowawczej, ale i samowychowawczej. Książka o pracy to rozważania dotyczące pracy jako czynności wpisanej w ludzką egzystencję i stanowiącej podstawowy czynnik rozwoju i doskonalenia człowieka. Współczesnemu człowiekowi próbuje się wmówić, że najlepsza praca to taka, w której można dużo zarobić, ale się nie narobić. Dla wielu celem pracy jest osiągnięcie stanu, w którym tak zwane dochody pasywne pozwalają jedynie odpoczywać, wyjeżdżać na wakacje, bawić się. Innymi słowy, nie pracować. Jednak myślenie takie pomija fakt, że w konsekwencji grzechu pierworodnego praca stała się ludzkim obowiązkiem, którego istnienie nie wynika tylko z konieczności zarobienia pieniędzy. Książka o pracy pozwoli spojrzeć na pracę ze zdrowej katolickiej perspektywy. Kluczową zasadą metody przedstawionej w książce jest systematyczne i równoległe podejmowanie podczas całego życia pracy zarówno fizycznej, jak i intelektualno-twórczej oraz moralno-religijnej. Książka pomoże zrozumieć, jak istotna jest praca w rozwoju dzieci i młodzieży, ale także w samowychowaniu dorosłych. Linki z możliwością zakupu obu tych książek będą pierwszymi linkami w opisie tego odcinka. Bardzo gorąco polecamy uwadze. Unia Europejska. Jak informuje portal PCH24, niedawne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach wywołało szczególny zamęt w szeregach europejskich partii zielonych. Przewodnicząca grupy zielonych w Parlamencie Europejskim, Niemka pani Terry Reintke, w mocnych słowach skomentowała nową sytuację polityczną na świecie we wpisie na platformie X. Czytamy: to czarny dzień dla Stanów Zjednoczonych, Europy i świata. Jako Europejczycy musimy zjednoczyć się, aby bronić demokracji, praworządności, praw socjalnych, praw kobiet i solidarności z Ukrainą. Inny niemiecki europoseł, pan Erik Markwart, określił wynik amerykańskich wyborów jako zwycięstwo łotrostwa. Swoje oburzenie funkcjonowaniem demokracji w Stanach Zjednoczonych wyrazili także europosłowie innych państw członkowskich Unii, między innymi pani Marie Toussaint z Francji, która stwierdziła, że w wyborach zwyciężyły brutalność, pogarda i chaos. Stany Zjednoczone. W październiku na łamach amerykańskiej prasy ukazał się artykuł na temat Narodowej Agencji Kosmicznej NASA. Zgodnie z jego treścią od roku 2020 NASA wydała aż 10 milionów dolarów na realizację polityki DEI, czyli różnorodności, równości i inkluzywności. Jednocześnie według oficjalnych danych agencja otrzymała z budżetu państwa o wiele mniejsze dotacje niż planowała. Prasa opisała także wspieranie przez NASA tzw. sprawiedliwości środowiskowej, czyli zapewnienia społeczeństwu równej ochrony przed naturalnymi i wywołanymi przez człowieka zagrożeniami środowiskowymi. NASA przeznaczyła na ten cel łącznie 5 milionów dolarów w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat, rozpisując granty dla amerykańskich uczelni. W jednym z grantów NASA połączyła jakby troskę o środowisko z polityką DEI, zbierała bowiem dane dotyczące zanieczyszczeń z uwzględnieniem podziału rasowego. W dość kuriozalnym uzasadnieniu agencji czytamy, że osoby kolorowe często bardziej narażone są z powodu zanieczyszczenia powietrza. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, Katechizm o kryzysie w Kościele. Rozdział pierwszy. Kryzys w Kościele. Czy kryzys w Kościele jest kryzysem moralnym? Z kryzysem wiary ręka w rękę idzie kryzys moralności. Kiedy święty Paweł wzywa chrześcijan, żeby pośrodku złego i przewrotnego narodu przez swe życie świecili jak światła na świecie. List do Filipian, rozdział 2, werset 15. To o dzisiejszych chrześcijanach coraz bardziej można powiedzieć, że oni swym życiem już nie różnią się od dzieci tego świata, od niewierzących. Ich słaba i powierzchowna wiara nie ma już siły wpływać na ich życie, nie mówiąc już w ogóle o jego kształtowaniu. Człowiek osłabiony przez grzech pierworodny ma zawsze przecież skłonność dać się ponieść własnym popędom i utracić w ten sposób panowanie nad samym sobą. Wiara chrześcijańska, przeciwnie, pokazuje człowiekowi, czego Bóg od niego oczekuje i jak powinien prowadzić swe życie zgodnie z wolą Bożą. Przez wiarę człowiek jest świadom obietnic, których ma prawo się spodziewać, kiedy jest posłuszny Bożym przykazaniom, oraz kar, które Bóg mu wymierzy, jeśli się od niego odwróci. Wiara i sakramenty dają także siłę do przezwyciężania złych skłonności i oddania się całkowicie dobru i miłości do Boga. Jeśli tego brakuje i jeśli człowiek już nie wierzy w swe powołanie do moralnej doskonałości i do wiecznego życia w Bogu, to coraz bardziej oddaje się możliwie nieskrępowanemu używaniu życia doczesnego. Dokładnie to przeżywamy obecnie. Wierność, czystość, sprawiedliwość, duch ofiary itd. nie są już wśród chrześcijan niepodważalnymi wartościami. Co trzecie małżeństwo rozpada się po 5 do 10 latach. I powszechnie wiadomo, że rozwód i tak zwane powtórne małżeństwo są praktykowane przez coraz większą liczbę katolików. Pismo Herder Correspondence już w marcu roku 1984 pisało, że w katolickim Tyrolu 88% mieszkańców nie uznaje katolickiej nauki o środkach antykoncepcyjnych, przy czym u osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia uznawanie nauki Kościoła jest bliskie zeru, 1,8%. Czy kryzys w Kościele jest kryzysem duchowieństwa? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Stany Zjednoczone i Polska. Była ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Georgette Moschbacher, udzieliła wywiadu polskiej agencji prasowej w związku ze zwycięstwem wyborczym Donalda Trumpa. Pani Moschbacher była ambasadorem w latach 2018-2021, czyli w czasach pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Teraz wyraziła gotowość powrotu do służby publicznej, nie wyłączając ponownego objęcia funkcji ambasadora w Warszawie. Jednocześnie stwierdziła, że jej dotychczasowa praca w Polsce została oceniona przez Donalda Trumpa jednoznacznie pozytywnie. Pani Georgetta przez kilka lat obecności w Polsce wielokrotnie naciskała na rząd Prawa i Sprawiedliwości, między innymi w kwestiach ideologii LGBTQ i wszystkie inne literki, określając przeciwdziałanie genderyzmowi jako stanięcie po złej stronie historii. Pani dyplomatka jednoznacznie też stanęła w obronie stacji TVN. Gdy przed kilkoma laty procedowana była ustawa zakazująca pozaeuropejskiemu kapitałowi posiadania pakietu większościowego w polskich mediach. Ponownie Polska. W miniony piątek, 8 listopada, w Sejmie odbyła się konferencja prasowa polityków i działaczy Konfederacji Korony Polskiej. Konferencja poświęcona była inwestycji sieci supermarketów Lidl w Getrzwałdzie. Przypomnijmy. Niemiecka firma planuje otworzyć centrum dystrybucyjne w pobliżu miejsca XIX-wiecznych objawień Najświętszej Maryi Panny. Wójt Getrzwałdu zezwolił na budowę obiektu w ubiegłym roku. Decyzja została oprotestowana, jednak jak się okazuje, kilka tygodni temu samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta. Politycy Korony wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec inwestycji niemieckiej firmy w Getrzwałdzie, wskazując, że centrum dystrybucyjne ma magazynować około 150 tysięcy ton odpadów rocznie. Jeden z liderów Korony, pan Wojciech Siński, napisał na portalu X. Święty Mikołaj nie kupowałby w Lidlu, a Getrzwałd to nie śmietnik. Mówimy nie niemieckiej inwestycji w świętym miejscu dla Polaków. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o jednym z tematów, które można poruszać z młodzieżą. Ludzie, a szczególnie właśnie młodzież, zostali przez współczesny świat mocno skrzywdzeni, między innymi poprzez oderwanie od siebie pewnych dwóch zagadnień. Pierwszym jest wspólne dla nas wszystkich pragnienie szczęścia, które według świętego Tomasza z Akwinu jest wspólne dla wszystkich ludzi i gdyby się nad tym głębiej zastanowić, jest też głównym motorem naszego działania. Gdybyśmy byli powiedzmy małą motorówką, pragnienie szczęścia byłoby ciągle pracującym silniczkiem. Dążeniem świata jest odłączenie tego bazującego w nas pragnienia od cnoty roztropności. W tej naszej łódce motorowej byłaby ona sterem. Silnik plus ster. Pragnienie szczęścia plus roztropność. To połączenie pozwala nam myśleć w sposób długofalowy. Świat zaś chce nam narzucić coś wprost odwrotnego. Cały dorobek współczesnej myśli marketingowej można by zamknąć w zdaniu oddzielić pragnienia od rozsądku. Wykorzystać tę wielką siłę, silnik naszej motorówki, ale sterować łódką z zewnątrz, by pływała tam, gdzie chce świat i wielki biznes, a w efekcie tam, gdzie chce odwieczny przeciwnik człowieka. Człowiek, który na to nie pozwoli i zachowa łączność pragnień i roztropności, czyli silniczka i steru, nie da się łatwo zwieść marketingowi tego świata, który podaje fałszywe propozycje rozwiązań. A nawet jak da się czasem nabrać i zaraz po zakosztowaniu namiastki złudnego szczęścia poczuje gorycz konsekwencji, użyje swojej roztropności, steru swojej łódki, by następnym razem wybrać drogę, często wąską ścieżkę, do pełni szczęścia. Człowiek nieroztropny po wejściu na szeroką drogę złudnego szczęścia szybkiego i łatwego, a takie właśnie sprzedaje cały marketing świata. Gdy tylko się rozbije, zakosztuje gorzkich konsekwencji, jeszcze łatwiej da się chwycić na kolejną fałszywą propozycję i wpadnie w ten sposób w błędne koło. Będzie próbował zaspokoić pragnienie szczęścia czymś, co nie tylko nie da zaspokojenia, ale to szczęście niezawodnie obniży i uczyni człowieka nieroztropnego jeszcze bardziej podatnym na wszystkie zwodnicze propozycje świata. Dlatego tak ważne jest, by ten płonący w nas ogień, ten silniczek, pragnienie szczęśliwości, które jest motorem napędowym naszych działań, na stale powiązać z działaniem steru, naszej roztropności. Myślę, że warto w ten sposób rozmawiać z młodzieżą, gdy zapyta, dlaczego miałaby nie spełniać swoich pragnień. A kto mówi, że masz nie spełniać? Właśnie spełniaj. Pragniesz szczęścia, ale świat to wie, dlatego daje ci zamienniki. Jeśli dasz się nabrać i ich użyjesz, nie spełnisz swojego pragnienia i będziesz jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Użyj rozumu, dowiedz się więcej, przewidź konsekwencje możliwych wyborów i wybierz to, co zaspokoi twoje pragnienie szczęśliwości prawdziwie. Oczywiście wiem, jak beznadziejne może się wydawać to zadanie. Wszyscy byliśmy kiedyś młodzieżą. A mimo to nie wolno się poddawać. Połączenie silniczka z dobrze skalibrowanym sterem jest w zasadzie głównym celem wychowania. Nie tylko młodzieży, ale i nas samych. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. I to na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu sprawek okiem katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę, 17 listopada, zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających naszą pracę finansowo. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaku i Krystynie, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.